Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Krzysztof Pietraszewski, za stołem realizacyjnym Szymon Smuka i dołączył do nas Marek Pospieszalski. Przepraszam, witaj Marku.
Dzień dobry, witam ciebie i słuchaczy.
I słuchaczki nawet jeszcze. Słuchaj, bardzo się cieszę, że jesteś, że znalazłeś czas, chociaż może tego czasu w końcu zacznie ci się robić troszkę więcej. Bo jak tak sobie próbuję zrekapitulować ostatnich kilka tygodni, a może nawet miesięcy, to może to moje przejęzyczenie wcale nie jest nie na miejscu. Może ty już sam nie wiesz, jak się nazywasz.
To jest chyba moja codzienność. Codziennie właśnie patrzę w lustro i się zastanawiam, w którą stronę zmierzam. Bo tyle inspiracji napływa codziennie, że ciężko wybrać tę jedną ścieżkę.
Wtajemniczając naszych słuchaczy, nasze słuchaczki w to, o czym myślę, no to właśnie było sporo koncertów, różnych projektów. Do tego jeszcze, i myślę tu na przykład o nowej kompozycji napisanej dla Auxo, o projekcie z nowym składem, kwintetem zdaje się, tak, wspólnie z Sinfonietą Krakowią, w którym także aranżacyjnie, kompozycyjnie opracowałeś tyle, że już istniejący chociaż materiał, muzykę z serialu Cowboy Bebop. Były koncerty teraz Cześć Stetu, nowego zespołu. Była premiera Oktetu, czyli płyta na...
Będzie zaraz.
Będzie dopiero, tak?
Premiera singla.
Premiera singla. No to za chwilę płytowa i zdaje się, że koncert z tej okazji także. Był duet z Sartoriusem na Unsoundzie. Co jeszcze było?
Na przykład byłem gościem Skalpela w Nosprze jeszcze na 20-leciu ich debiutanckiego albumu.
No właśnie. I teraz to wszystko się wydarzyło gdzieś od połowy października do połowy listopada? Jak? Jak to jest możliwe w ogóle? W sensie, jak się jesteś w stanie z tym pogodzić po prostu? To znaczy, to są nie tylko tak różne światy, w które wchodzisz przy okazji, ale też po prostu wymagające od ciebie, zakładam, dużego przygotowania, też po prostu ilościowego przygotowania materiału właśnie, jak chociażby te koncerty z Sinfonietą czy Auxo.
Faktycznie nagromadziło się tych projektów multum, ale jakoś tak się dzieje od paru lat, że wszystkie konkretniejsze rzeczy skupiają się właśnie pod koniec roku. Jakoś te jesienne festiwale, które dotyczą na przykład muzyki nowej i eksperymentalnej, to bardzo się przytuliły ze sobą. Mam wrażenie, chyba coś o tym wiesz, Krzysztofie.
Tylko przyjaznym.
Nie tylko u nas w mieście, ale w całym naszym kraju te właśnie festiwale dotyczące...
Im zimniej, tym muzyka dziwniejsza po prostu.
No, tak. Natomiast no, jeśli chodzi o takie projekty większe, jak utwór dla Auxo, czy aranżację Cowboya Bebopa dla Sinfoniety Krakowi, no to oczywiście to nie jest tak, że to trwa tydzień, tylko gdzieś tam od początku roku już przygotowywałem się do tego, zarówno pisanie utworu dla Auxo, to zbieranie inspiracji i upłynnienie później tego, co chciałem uzyskać. A dla Symfoniety projekt dotyczący bebopa po prostu był najpierw zapoznaniem się z całym tym światem mangi, gdyż ja wcześniej oczywiście słyszałem o Cowboyu Bebopie i gdzieś tam przelotnie miałem okazję go poznać, ale nigdy dogłębnie, więc to było najpierw zbadanie tego tematu, później wyselekcjonowanie materiału, nad którym muszę się skupić i finalnie przełożenie go na mój język i na język dzisiejszych czasów bardziej, bo to też już parę lat ma ten Cowboy Bebop.
No ma, zdecydowanie. Chcesz mi powiedzieć, że jeszcze udało ci się nadrobić cały serial przy okazji?
Tak, no ale to... Z wielką przyjemnością.
No tak, przyjemnością. To są przyjemne obowiązki. Jeszcze zapomnieliśmy o Malediwach, rzecz jasna.
Te Malediwy biedne tak cały czas gdzieś w tym undergroundzie.
Ale tu była przecież też i premiera kasety Eden i też koncerty.
Na Avantarcie graliśmy ostatnio w BWA w Nowym Sączu.
A w środę, tak? W środę, w tym tygodniu w Teatrze Słowackiego.
Dokładnie, na kolejnym... Małopolskim Ogrodzie Sztuki, ale w ramach
Scena,
Myślnika.
Tak, na kolejnym Myślniku. Tym razem w duecie. To jest jednorazowa zmiana, rozszerzenie?
Tak, tak. To w ogóle jest specjalna edycja Myślnika. Przy okazji rocznicy odejścia Stanisława Wyspiańskiego jest specjalny już drugi Myślnik w listopadzie.
Okej. Okay. To zatrzymajmy się na chwilę może przy Cowboyu Bebopie. To jest koncert, który odbył się w ramach Elektrosymfoniety. To jest seria koncertów kierowanych może do nieco młodszego odbiorcy, choć już pełnoletniego. tematycznie, ale też wizualnie gdzieś pomagający mu się odnaleźć w estetyce muzyki nowej. I tu myślę wizualnie o tym, że koncertom towarzyszą zwykle wizualizacje i same tematy gdzieś oscylują wokół zainteresowań tej grupy, więc był i cyberpunk, i teraz jest właśnie manga. To tak, żeby nakreślić kontekst. No i pojawił się Cowboy, z którym dopiero się musiałeś porządnie poznać, zaprzyjaźnić. No i teraz tak, pierwsze takie skojarzenia z tą muzyką, już właściwie od samego tematu otwierającego, są bardzo jazzowe, big bandowe wręcz, a zdaje się, że w zupełnie inną stronę gdzieś poszedłeś repertuarowo nawet z tym. Jestem ciekaw, jaki był za tym proces.
No przede wszystkim z uwagi na obsadę, jaka nam towarzyszyła przy tym koncercie, czyli przede wszystkim orkiestra smyczkowa, do tego zespół, który złożyłem specjalnie na tę okazję, ale myślę, że powołałem do życia coś, co będzie trwało nieco dłużej. Mój zespół to był septet Maniucha Bikont na wokalu i tubie, Malina Midera na klawiszach, Olo Walicki na instrumentach basowych wszelkich, bo i był kontrabas, i basówki elektryczne, i syntezator analogowy. Był Bartek Szablowski na bębnach i na elektronice, Artur Majewski na trąbce i elektronice, i wisienka na torcie Piotrek Bukowski na gitarach.
To ta deklaracja od razu mnie cieszy. Też chciałem dopytywać, czy może ten septet wyjść poza ramy tego projektu, bo rzeczywiście skład udało się zebrać interesujący wprost, chociażby z uwagi na połączenie, to znaczy szczególnie tu obecny klawesyn robił absolutnie piorunujące wrażenie, to trzeba Malinie oddać. I zaskakująco otworzył tę muzykę właśnie na brzmienia gdzieś wschodnie, to znaczy gdzieś zupełnie nigdy o tym nie pomyślałem, że klawesyn odpowiednio zaaranżowany, użyty, czy po prostu wkomponowany może się z tymi wszystkimi instrumentami strunowymi z dalekiej Azji kojarzyć.
No rzeczywiście teraz zwróciłeś na to moją uwagę i rzeczywiście...
To nie taki był cel.
nie taki był cel, ale to tak się często właśnie dzieje, że te instrumenty, które rzadko są wykorzystywane w tej muzyce, w głównym obiegu, gdzieś tam zapomniane przez czas, nagle kiedy je odkopujemy, okazuje się, że świetnie potrafią nadać nowe znaczenie muzyce. Ja trochę z uwagi na to, że od dawna pasjonuje mnie ten instrument, szczególnie jego brzmienie, ale też chciałem przez to, że używam instrumentu dawnego, chciałem zwrócić uwagę na archaizm języka jazzowego, który jest używany właśnie w tak dużej ilości w serialu Cowboy Bebop.
To też się udało. Rzeczywiście to mi więcej teraz tłumaczy, bo zaskakująco powiedziałbym rzadko ten materiał w waszym wykonaniu gdzieś przenosił się do współczesności. To znaczy ja czułem, że tam jest dużo stylizacji, dużo takiego wpisywania się w jakąś retromanię może nawet. No ale to jest też projekt, w którym zaśpiewałeś.
Nie taki był plan. Ale przygotowując wcześniej demówki dla całego zespołu, żeby mniej więcej każdy wiedział, jak to brzmieniowo będzie wyglądało, byłem zmuszony do tego, żeby zaśpiewać również te utwory, ale no...
I tak zostało.
Specjalnie zaprosiłem wybitną Maniuchę Bikont, żeby ona... tę sferę zapełniła, ale kiedy się już spotkaliśmy na pierwszych próbach z Maniuchą, sama ona zaproponowała, że może część rzeczy byśmy zaśpiewali razem. I w zasadzie ku mojej uciesze, bo to zawsze była też taka gdzieś tam rzecz, do której podskórnie dążyłem chyba.
No proszę. To obsadzenie Maniuchy w roli wokalistki też wydawało mi się zaskakujące, ponieważ no ona śpiewa zwykle w niższych rejestrach, a tutaj materiał wyjściowy jest z uwagi też na kulturę Japonii zwykle znacznie wyżej śpiewany, więc to wszystko gdzieś... No chociażby na tym poziomie oddalało się od pierwowzoru, a z innej strony przybliżało. Dużo takiej zabawy mam wrażenie na różnych planach z tym, jak potraktować ten materiał i rzeczywiście spory ukłon w stronę gospodarza, mam na myśli orkiestry, to znaczy przez sam dobór tych utworów. I jak się koncerty się wyprzedały, dwa terminy, świetne przyjęcie, jak się z tym projektem czujesz?
No bardzo duże dla mnie przeżycie i rzeczywiście intensywny czas. Już powiedziałem, że właśnie ten zespół, który mi się udało stworzyć na tę okazję, to w ogóle strzał w dziesiątkę. Jeżeli byłaby taka możliwość, bardzo chciałbym jeszcze gdzieś zaprezentować ten materiał, bo mam wrażenie, że on dopiero się zaczął, że tak powiem, osadzać i jeszcze tam parę detali bym dopieścił. Więc czekam na następną okazję, mam nadzieję, że się wydarzy. A niezależnie, myślę, że z tym septetem zrobimy materiał autorski.
Są już jakieś pierwsze pomysły na to, w jaką stronę? Ponieważ tych możliwości jest tak wiele. Jak usłyszałem solówkę na klawesyn i syntezator czy kontrabas, już teraz nie pamiętam dokładnie, jak to było połączone, to też mi się nowe szufladki pootwierały w głowie.
No właśnie, ten klawesyn byłby wspaniały, aczkolwiek nie wiem, jak później w praktyce, wiadomo, że nie jest to instrument popularny i później na co dzień nie jest łatwo z funkcjonowaniem takiego projektu, ale...
Znacznie łatwiej niż z fortepianem z drugiej strony. Z pianistami znacznie częściej współpracujesz.
Ale no tak, jakiś tam obraz brzmieniowy mam w głowie. Jeszcze może nie wykrystalizowany w zupełności, ale powoli zaczynam sobie to układać. Nawet wczoraj wieczorem, jak usypiałem mojego syna, myślałem o tym intensywnie.
Proszę bardzo. Ja tak cię dręczę z tym konkretnym projektem, bo ja mam jakieś takie poczucie niedosytu. To znaczy tak...
No właśnie, ja też, dlatego...
W trakcie koncertu zastanawiałem się, czy to nie jest jakiś moment przesilenia. To znaczy, że może ta jesień stała się zbyt intensywna i tu przy tym konkretnym projekcie może właśnie zabrakło o odrobinę czasu na to, żeby tych kilka miejsc dopracować. To znaczy świetny skład, znakomity potencjał, a miejscami momenty absolutnie genialne, a miejscami takie, w których sam się zastanawiam właściwie, co się wydarzyło przed chwilą. Przejdźmy do zupełnie innych sfer. Duet z Sartoriusem na Ansandzie. To jest koncert, który zgromadził, nie wiem ile się osób zmieści na Kopernika 15 w auli, z 300 może osób, 400, coś, chyba nie więcej, ale no wypełniona po brzegi. Głównie zresztą publiczności też ansandowej, więc w dużej mierze przyjezdnej. Natomiast historie o tym koncercie powracają w różnych rozmowach, w sensie jest gdzieś tam kuluarowo wspominany. Udało wam się zrobić coś chyba zapadającego w pamięć. Czy wy też to czuliście? Czy rozmawialiście mieliście wrażenie, że właśnie do jakiegoś pełniejszego połączenia doszło między wami?
Absolutnie tak. Ten koncert pozostanie na pewno ze mną bardzo długo. No myślę, że to jest całe piękno właśnie tej muzyki improwizowanej, do której zawsze będę wracał. Na takie właśnie momenty się czeka i dlatego się to robi, żeby doświadczać takich spotkań. My spotkaliśmy się dzień wcześniej, no i w zasadzie wiadomo, no nie żeby przy okazji improwizowanego koncertu przygotować coś, bo to byłoby paradoksalne. Bardziej wymieniliśmy się uwagami i jakimiś światami brzmieniowymi, którymi operujemy. I po dwugodzinnej rozmowie byliśmy już, myślę, przygotowani na ten poranny koncert. No właśnie, poranny. To jest ta bardzo istotna też kwestia tego spotkania, no bo seria koncertów Morning Glory na Unsound kultywuje wspaniałą rzecz, bo myślę, że i dla słuchaczy, i dla występujących a szczególnie jeśli ma się do czynienia z muzyką improwizowaną właśnie, to percepcja świeża, poranna zupełnie inaczej działa niż klubowo wieczornie, kiedy jest człowiek obarczony już masą innych wrażeń.
Pozytywnie o tym mówisz. O, widzisz, to zaskakujące. To znaczy, byłem ciekaw, jak to może wpłynąć. W takim razie, czemu tych koncertów wcześniejszych nie ma więcej? Można by się zastanowić. To co mnie najbardziej uderzyło w waszym wykonaniu, to jest ta różnorodność. To znaczy, miałem wrażenie, jakbym był na trzech różnych koncertach, a całość trwała, zdaje się, nie wiem, 40, może 50 minut. I to pewnie wynika z tego, jak do instrumentu perkusji podchodzi, w sensie, jak bardzo ją modyfikuje brzmieniowo w trakcie samego koncertu Sartorius, ale właściwie ty zrobiłeś dokładnie to samo z saksofonem, bo zagrałeś na nim czysto, zagrałeś na nim w tym systemie feedbackowym, jeśli
ze wzmacniaczem
gitarowym. Ze wzmacniaczem i jeszcze z instrumentem burza wetkniętym do środka. Potraktowanym jak tłumik właściwie, ale to też to mnie zaskoczyło. To jest jeden z moich z ulubionych instrumentów mojej córki. więc dobrze się z nim
kiedyś
znam.
Kiedyś na to sam wpadłem na te preparacje. Porwałem od oczywiście Kuby Janickiego taką burzę i wetknąłem ją sobie. A potem jak już sprawiłem swoją własną, to okazało się, że ta, którą kupiłem, idealnie wchodzi do czary saksofonu tenorowego i jeszcze jest wykończona taką gumą, która powoduje, że no nie wypada ta burza z czary, więc jakby wszystko było stworzone od dawna dla siebie, tylko czekało na odpowiedni moment.
To jest rzeczywiście patent, którego nie widziałem nigdzie indziej, nie słyszałem o nim też wcześniej. Może w kilku słowach dla niewtajemniczonych, burza to jest rodzaj instrumentu, nie wiem, perkusyjnego, który wygląda jak tuba, z jednej strony zamknięta wiekiem, do którego jest przyczepiona sprężyna.
I membrana.
I membrana, tak. I właściwie ta sprężyna poprzez albo uderzenia, albo wibracje wywołuje taki potęgowany rezonansem tej tuby, wywołuje taki efekt właśnie przypominający grzmot pioruna, czy też jakieś takie... Myślę, że śmiało można by było na tym odtworzyć dźwięki strzałów blastera, na przykład z fantastyki naukowej, z Gwiezdnych Wojen, czy czegokolwiek takiego. A czy próbowałeś ją wtykać też odwrotnie? To znaczy to nie od tej strony, gdzie jest ta guma, ale od tej strony, żeby ta sprężyna była w środku? Bo jak od razu na koncercie pomyślałem, kurczę, a jakby to zabrzmiało w drugą stronę, wiesz?
Tak, to takie puszki już zdaje się były wsadzane proste i myślę, że to by aż tak nie rezonowało wtedy, bo ta sprężyna wtedy jest unieruchomiona.
No tak, że sam ten podmuch.
Chociaż musimy spróbować. Ciśnienie. Było powiedzieć, to bym przyniósł tutaj, byśmy zrobili eksperyment.
By się zrobiło, tak, próbę, no właśnie. Zastanawiałem się, bo rzeczywiście, no tak jak ona jest na zewnątrz, to ona się obija o sam instrument i tak dalej, ale z drugiej strony zastanawiałem się, czy to ciśnienie, to co się tam wytwarza też przy tym zatknięciu, czy to by jej nie i ona całą sobą by szurała z kolei być może po dnie. Ale no to zostawiamy na razie w sferze teorii. Tymczasem przejdźmy do sfery dźwięków w audycji i zróbmy małą przerwę właśnie dźwiękową.
Tu Radio Kraków Kultura.
Wracamy do rozmowy kulturalnej. Moim Państwa gościem jest Marek Pospieszalski i rozmawiamy o wyjątkowo intensywnym sezonie artystycznym Marka, wymieniając różne przedsięwzięcia, bardzo też różne kręgi zataczające, w których Marek brał udział. No właśnie, no to przejdźmy do kolejnego. Jestem bardzo ciekaw, już trochę zarysowałeś proces twórczy nad kompozycją napisaną dla Auxo. Mówiłeś o zbieraniu inspiracji, przekuwaniu je w utwór. W ogóle jak się czułeś w takiej roli kompozytora przede wszystkim, chociaż utwór współwykonałeś razem z orkiestrą?
No właśnie możliwości w takim momencie są w zasadzie nieskończone i to w zasadzie potrafi być przytłaczające, bo z jednej strony w zeszłym roku, kiedy aranżowałem już gotowe utwory dla Auxo, to właśnie marzyłem sobie, ale byłoby świetnie jakby jednak robić od początku dla nich coś.
To doświadczenie pracy właśnie z zeszłego roku z aranżacjami utworów, które z kolei aranżowałeś, przekomponowywałeś z istniejących kompozycji, czy w hołdzie tym kompozycjom na najpierw oktet, a później właśnie oktet razem ze spółdzielnią. To doświadczenie było tu przydatne, pomocne rzeczywiście, czy po prostu takie...
No, przydatne, gdyż poznałem orkiestrę Auxo, wiem już do czego są zdolni i wiem, że można z nimi zrobić bardzo wiele. Jest to wspaniała orkiestra, no i przede wszystkim maestro Marek Moś jest z jednej strony na tyle plastyczny, a z drugiej strony wyrozumiały też na pewne sytuacje, kiedy posługujemy się czasem innym językiem i trzeba znaleźć jakiś wspólny środek i on potrafi zadziałać bardzo szybko i pójść dalej.
W którą stronę poszedłeś z tym utworem, w sensie estetycznym?
No, oczywiście w ostatnimi laty po prostu param się również muzyką minimalistyczną i długimi formami, więc no była to wspaniała okazja, żeby to wykorzystać. Oczywiście narzędzia, którymi się ostatnio posługuję, chciałem również pokazać tam, czyli jest to magnetofon szpulowy w tym wypadku i zdublowałem go, bo i była taśma, która puszczała podkład do całości utworu i był drugi magnetofon, gdzie leciała taśma, przez którą wchodziła orkiestra, którą modyfikowałem przez to i jest to uczucie wspaniałe, kiedy masz taką władzę. Kiedy możesz te kilkadziesiąt osób w jednym momencie przetworzyć, jest to wspaniałe uczucie.
Właściwie na znacznie mniejszą skalę już to zrobiłeś rok czy dwa temu w trakcie Nocy Jazzu w Dworku Białoprodnickim z Radical Polish Ensemble, gdzie no, tych smyczków było 5 plus perkusja, ale właściwie podobnych środków używałeś, to znaczy też taśmy. Nie jestem pewien, czy tam było przetwarzane brzmienie RPA grane na żywo, czy to może były wcześniej przygotowane sample, ale gdzieś teraz tak było.
No
to skojarzenie.
I w oktecie również oktet mój przetwarzałem, ale tutaj na tą skalę orkiestrową to było
masa, po prostu masa się nagle robi.
Więc niesamowite przeżycie.
No ja znam te kompozycje tylko z fragmentów i właśnie te momenty przetworzeń, manipulacji taśmą robiły bardzo dobre wrażenie. Czy jest szansa gdzieś posłuchać utworu w całości, albo się szykuje jeszcze szansa na powtórkę?
Nie wiem, czy na żywo, ale utwór jak zwykle został zarejestrowany i zwykle utwory z Auxo Dronu są retransmitowane później w radiu drugim Polskiego Radia. Więc myślę, że będziemy mieli okazję posłuchać tego w eterze.
Świetnie. To są dobre deklaracje. Chętnie sam chociażby do nagrania powrócę. Przy czym życzę kolejnych wykonań na żywo, bo jednak no to właśnie dzięki nim te utwory właśnie nabierają pełnokrwistego charakteru. No właśnie, Oktet Pospieszalskiego to jest kolejny świat, kolejny uniwersum, które z materiałów no jednak wychodzących od źródłowo od kompozycji pisanych przez innych autorów, które uczyniłeś swoimi, dotarliście do miejsca, w którym to jednak czas na to, żeby pokazać, jacy wy od początku do końca jesteście, choć z pewną szczególną gościnią.
W końcu przyszedł ten czas, tak jak powiedziałeś, te utwory, które wziąłem wcześniej na warsztat, praktycznie stały się moimi własnymi. Ale oczywiście to było nieuniknione, żeby w końcu zrobić swój w 100% materiał. W zeszłym roku w cyklu Jazz Club w Nosprze katowickim mieliśmy okazję zagrać wspólny koncert z Zoe Ambą, saksofonistką, wtedy 23-letnią, która już w tym wieku sporo zdążyła namieszać na scenie.
Saksofonistką i gitarzystką, chociaż nie akurat nie z wami.
Zaczęła się ostatnio objawiać jeszcze w innych projektach. Wtedy była głównie kojarzona jeszcze jako właśnie saksofonistka. Poza kilkoma filmikami na YouTubie, które wrzuciła z gitarą.
Tak. Rzeczywiście bardzo takim silnym akcentem zaznaczyła swoją obecność na scenach wszelakich i w dość krótkim czasie zbudowała rozpoznawalny styl.
Łącznie z tym, że zaskarbiła sobie wiele osób, które mają dosyć duży wpływ na scenę, takich jak John Zorn, czy no cały wianuszek, myślę, nowojorskiego downtownu. Po prostu przyjął ją
z
otwartymi ramionami.
Przyjęliście i wy, i publiczność katowickiego Nospru, no ale po tym koncercie udało wam się także wejść do studia.
Tak. Na następny dzień pojechaliśmy do Berlina, do studia Emil Berliner Studios, gdzie już miałem okazję nagrywać wcześniej mój kwartet. Jest to wspaniałe studio, które głównie nagrywa rzeczy dla wytwórni Deutsche Grammophon, czyli wszelką muzykę klasyczną. Wspaniałe warunki, wspaniały system pracy, który pozwala osiągnąć bardzo dużo. No i te autorskie w końcu moje kompozycje, które były skonstruowane w taki sposób, żeby właśnie gościni, która z nami występowała, ale nie tylko, bo może się wydarzyć w przyszłości, że ktoś inny z nami będzie grał ten materiał. Więc kompozycje zostały tak skonstruowane, że każdy będzie mógł się w nich odnaleźć i pokazać z jednej strony siebie, ale nie będzie to dla niego problemem, żeby skleić się z całością. One nie były również zrobione tak, żeby nasza gościni była na świeczniku, tylko każdy był jak zwykle na równych prawach w tym zespole.
W takim składzie właściwie trudno wyobrazić sobie inne podejście, kiedy każdy z członków to nie tylko no, wytrawny i improwizator, i kompozytor często, ale też po prostu wyrafinowany muzyk w każdy w swojej kategorii. To znaczy, no, zebrałeś skład rzeczywiście solistyczny z tej perspektywy i to doskonale do niego z tej właśnie, z tego powodu pasuje. Zastanawiam się właśnie, jak się pisze kompozycje dla takich ludzi, to znaczy jak ich wykorzystać. Czy to jest tak, że ich dobrze znasz i właśnie wiesz, co im napisać, czy to jest tak, że no, czy w drugą stronę, wiesz, gdzie odpuścić, gdzie zostawić im więcej pola do własnej inwencji?
Ja naumyślnie tworzę kompozycje w taki sposób dla tego zespołu, żeby właśnie pozostawić bardzo dużo otwartych ścieżek i można powiedzieć, że one są niedokończone w pewnym sensie. Oczywiście mamy jakiś tam wzór i plan, ale właśnie zostawiam je niedokończone, żeby mając na pokładzie tak wspaniałe osobistości, żeby one mogły nadać temu charakter. No i tu się znowu kłania ta muzyka improwizowana tak naprawdę, która cały czas mi towarzyszy i jest bardzo ważnym czynnikiem twórczym.
Część materiał właściwie mam wrażenie, że po przesłuchaniu całości miałem już tę okazję poznać nie tylko singiel tytułowy Now. Mam wrażenie, że materiał powstał jakby na dwóch prędkościach, na dwóch planach. To znaczy ten utwór tytułowy się wyróżnia z całości, to znaczy jest taki euforyczny, pędzący, ale też bardzo zespołowy, bardzo taki podkreślający te równouprawnienie, o którym mówisz. Właśnie jak się słucha tej kompozycji, to słychać przede wszystkim niemal mechanicznie, ale doskonale zgrany organizm. Taki muzyczny obraz, nie wiem, do sprawnie działającej demokracji. Natomiast pozostałe kompozycje no już bardziej meandrują, to znaczy są takie bardziej, powiedziałbym, mniej o mniej oczywistym kierunku, o takiej też strukturze, która właśnie chętnie gdzieś się da, nie wiem, skrzywić, zakrzywić. To znaczy gdzieś może bardziej w myśleniu kompozycyjnym paradoksalnie słychać te twoje eksperymenty z magnetofonem szpulowym i w ogóle z taśmą, ale tutaj przełożone jakby bardziej na język instrumentalny. No i teraz to jest ten moment, w którym konfrontujemy z rzeczywistością. Czy tak rzeczywiście było, czy tak się wydarzyło, czy to jest nadinterpretacja z mojej strony? I skąd aż taka duża różnorodność tych dwóch obliczy, które się na jednej płycie znalazły. Gdyby zrobić z tego znacznie krótszą płytę, to znaczy zostawić tytułowe Now i z tych pozostałych sześciu kompozycji.
Sześciu na CD i pięciu na winylu.
Tak, to jeszcze sobie wyobrażam taki scenariusz, że na stronie A jest Now, a na stronie B dwa utwory i właściwie powstaje materiał, który na split by się nadawał, tylko by trzeba było zastanowić się, jak oba te projekty o tym samym składzie nazwać. Ale nie masz takiego wrażenia, że powstało coś właśnie tak dwubiegunowego?
No tak, troszeczkę tak. No, czasem tak jest, że coś sobie wyobrażamy właśnie i stwarzam ten plan dla zespołu, a nagle kierunek, który utwór dostaje, jest na przykład diametralnie inny, który sobie wyobrażałem, ale przez to, że zostawiam go otwartego do pewnego stopnia, powoduje to, że zaskakuje mnie to jako autora niby, ale no właśnie nie jedynego, bo staram się, żeby finalnie tych autorów było ośmiu albo dziewięciu w tym wypadku. Myślę, że mówisz między innymi też o tym drugim utworze BIOS. Tam jest wstęp na fortepianie zagrany i potem poszczególne instrumenty dołączają się. I finalnie są przetwarzane przez taśmę właśnie.
I jeszcze o przedostatniej kompozycji. Again and Again chyba? Jakoś widzisz, moja...
Never Again, tak, Again and Again.
Tak, dokładnie ten. To tam miałem też takie mocne poczucie właśnie takiego zinstrumentalizowania tych efektów taśmowych.
To właśnie wynika z tego, jak są te kompozycje zbudowane. W tej drugiej jest z jednej strony pozostawiona otwartość, ale na każdego jest zarzucone ograniczenie w postaci takiej, że gramy tylko, mamy możliwość improwizowania tylko po 8 dźwiękach skali C-dur. I musimy wycisnąć soki w tym momencie.
Typowa sytuacja, w której ograniczenia wyzwalają kreatywność. Po drodze jeszcze w Lublinie, na innych brzmieniach, ośmiornica, czule nazwany oktet w ten sposób, wystąpił z Joanną Kurkowską.
Anią Paszić i Tamarą Kurkiewicz.
Tamarą Kurkiewicz. Przepraszam, tak. Tamarą Kurkiewicz i Anną Paszić, dokładnie. Czyli dodatkowa perkusja i harfa. Opowiesz o tej współpracy? Czy ona też, czy to jest kolejny... Czy teraz będziemy po przeglądzie kompozytorów, kompozytorek przeglądać ciekawych wirtuozów różnych instrumentów?
Ja myślę, że właśnie ta demokracja, o której już wspomnieliśmy w tym zespole, daje nam możliwość otwierania go na kolejnych członków, członkinie. I każdy może się wspaniale odnaleźć w materiale oktetowym. I jeśli tylko będą takie możliwości, na pewno będę chciał poszerzać ten skład.
To był nowy materiał też wtedy z Lublinie?
Graliśmy mieszankę kompozytorów i kompozytorek i zagraliśmy przedpremierowo utwór Nau właśnie na innych brzmieniach. Więc to była zupełna mieszanka, ale z drugiej strony wiadomo, język oktetu jest właśnie myślę, że charakterystyczny, więc wszystko gdzieś tam stylistycznie się sklejało.
No dobrze, to podsumowując naszą rozmowę, wyjdźmy jeszcze naprzód. Nadchodzi koncert premierowy oktetu, w którym wystąpicie w waszym własnym składzie,
tak,
nieposzerzonym. I jak rozumiem, skupionym na materiale z płyty Now. A jakbyś miał wyjść w przyszły rok, to czego jeszcze po Marku Pospieszalskim możemy się spodziewać?
No myślę, że będziemy właśnie z oktetem prezentować płytę Now, ale również myślę, że będziemy już myśleć o nowych rzeczach. Jak się wszystko uda, to w lipcu przyszłego roku mamy rezydencję w Café Otto londyńskim i właśnie tam chciałbym zrealizować nowy materiał oktetu. Oprócz tego wspomniany septet zrodzony z Cowboya Bebopa.
Jeszcze bez nazwy?
Jeszcze bez nazwy, ale na pewno z wielkim potencjałem, żeby coś się razem zrobić i no, będę się pochylał nad tym. Oprócz tego Malediwy cały czas...
Kuba Janicki, pozdrawiamy.
Działają, no i wciąż mój solowy materiał, który cały czas eksploruje.
Nadal feedbackowy?
Nadal feedbackowy, nadal akustyczny. Jest już częściowo zrealizowany materiał również na kolejną płytę. Mamy też jakieś plany z Januszem Muchą z Gustav Records, gdzie u niego w pracowni zrealizowaliśmy solowy koncert, został zarejestrowany. No i właśnie przed chwilą poza anteną wspominałem o tym, że moja kompozycja dla zespołu Rodziny Pospieszalskich również została zaprezentowana już i można usłyszeć, jak śpiewam właśnie w singlu Kwiaty do słów Zbigniewa Herberta.
Sam muszę tego posłuchać, jeszcze i to nadrobić. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z singlem Now i już niedługo całą płytą oktetu, na koncert premierowy, no i do śledzenia dalszych poczynań Marka Pospieszalskiego. Bardzo ci dziękuję za wizytę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, Krzysztofie. Jak zwykle wielka przyjemność z tobą porozmawiać.
I wzajemnie, a to jest jednocześnie moment, w którym kończymy powoli dzisiejszy poranek realizowany przez Szymona Smułkę, prowadzony przez Krzysztofa Pietraszewskiego. No i słyszymy się za tydzień. Cześć.
Tu Radio Kraków Kultura.